Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Anna Jaworska. Pewnie stali słuchacze tej audycji są teraz trochę zdziwieni, ale powiem, że Łukasz Kazimierczak, który jak zwykle we wtorki o tej porze podejmuje gości w studiu Radia Poznanie, dzisiaj już na miejscu w Tłokini Kościelnej, ponieważ tam po godzinie 19 już niebawem ruszy debata z udziałem kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym tłumaczę teraz swoją obecność. Zestaw gości w studiu: Krzysztof Kazimierczak, Telekurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Dzień dobry.
Dzisiaj wtorek, 7 maja, spotykamy się w tym kluczowym dniu, jeśli chodzi o obchody stulecia Poznańskiego Uniwersytetu. Aula uniwersytecka wypełniona była oczywiście po brzegi gośćmi. W pierwszym rzędzie i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Oczywiście tych VIP-owskich twarzy, można by powiedzieć, było zdecydowanie więcej. Ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od dwóch wyczekiwanych wystąpień Donalda Tuska, które właśnie wystąpiły w takiej sekwencji. Pierwsze w Audytorium Maximus na Uniwersytecie Warszawskim to 3 maja i dzisiaj właśnie 7 maja z okazji stulecia Poznańskiego Uniwersytetu. Jak powiedział Jacek Sariusz-Wolski, Donald Tusk to nieformalny kierownik opozycji totalnej. No i właśnie chciałam zacząć od pytania, czy w Państwa przekonaniu te dwa wystąpienia, mimo że zakorzenione w historii i niewątpliwie wystąpienia okolicznościowe, bo zakorzenione w wydarzeniach właśnie historycznych, były wystąpieniami jednak mimo wszystko politycznymi?
Ja muszę się przyznać, że w ogóle byłem bardzo zaskoczony.
Piotr Tomczyk, Nasz
Dziennik. Nastawiłem się właśnie na oglądanie tutaj tego emocjonującego spektaklu. Pan przewodniczący Rady Europejskiej miał wystąpić. No i włączyłem sobie telewizor, a tam Leszek Jeżdżewski.
Także to była... Czyli mówimy o piątku, o 3 maja. Mhm.
I to była dla mnie duża niespodzianka. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. I od razu po wysłuchaniu tego, co miał do powiedzenia, zastanowiłem się nad jedną rzeczą. Czy to możliwe, że tekst tego wystąpienia był uzgadniany z Donaldem Tuskiem. I szybko sam sobie odpowiedziałem, że jest to niemożliwe. Że jest to po prostu uzupełnienie, nazwijmy to wstęp, do zasadniczego wystąpienia wielkiego europejskiego przywódcy.
Czyli można powiedzieć, że wystąpienie szefa Pisma Liberté było takim entrée dla wystąpienia Donalda Tuska, bo tutaj mówimy o tych dwóch wystąpieniach z 3 maja.
Inaczej sobie tego nie wyobrażam i właśnie dlatego później, oceniając to wszystko, co się wydarzyło, myślę, że powinniśmy do tego podchodzić właśnie w ten sposób, traktując te dwa wystąpienia jako całość.
Mhm. To znaczy właśnie, gdy dzisiaj chcieliśmy posłuchać też przemówienia byłego premiera Tuska, no również usłyszeliśmy Jażdżewskiego, tyle że już teraz nie było tego pana właśnie z Liberté, tylko był Tusk, który od teraz o dziwo jakby utożsamił się z tym, co powiedział jego przedmówca, który wtedy, warto o tym pamiętać, był krytykowany nawet przez właśnie przedstawicieli opozycji, że przemówienie tej treści nie powinno się znaleźć jako poprzedzające wypowiedź właśnie byłego premiera, a tymczasem dzisiaj w Poznaniu, w miejscu, w którym myślę, że i na uroczystości, która nie powinna być teatrem jakichś spraw politycznych, a już szczególnie związanych z kampanią, okazało się, że jakby że utożsamił się z tym, zaakceptował to, stwierdził, że to jest część jakiejś wolności, prawda, jakiejś czegoś związanego z wolnością uniwersytecką czy czymś takim, czyli tym samym zaakceptował go. Także mieliśmy jedno i drugie. A teraz tak odpowiadając na to pytanie, krótko, dwoma zdaniami, mnie bardzo rozczarował. Wszyscy wiemy, kim jest Donald Tusk i jaką rolę pełni, że był jednym z założycieli Platformy, jest jakby jakąś takim zapleczem opozycji, natomiast myślę, że znacznie lepiej wypadłby i także lepiej zrobiłby dla opozycji, gdyby skupił się na, gdyby przedstawiał sprawy nawet dotyczące Polski obecnej, nie aż tak bardzo angażując się politycznie, nie tak bardzo właśnie utożsamiając się z jakąś opcją polityczną, bo tutaj pokazał się on nie przywódcą wszystkich Polaków, nie jakimś otwartym na wszystkich, tylko właśnie człowiekiem jakiejś opcji politycznej.
Chociaż z drugiej strony, tutaj pozwolę sobie wtrącić się, mówił przecież, że akcentował, aby ci, którzy zwyciężają w wyborach, nie wykluczali potem, pełniąc władzę, tych, którzy głosowali
tak,
inaczej.
Ale to było taka, że tak powiem, takie tylko wspomnienie, no, że tak powiem, no, takie nawiązanie, że to niby wszystko jest okej, okay, natomiast no, generalnie raczej padły tam ostre słowa pod adresem no, obecnych rządzących i także dzisiaj, a dzisiaj szczególnie na Uniwersytecie Poznańskim jest to dla mnie smutne, jako dla byłego studenta, niedoszłego absolwenta, ale studenta wieloletniego, że no właśnie takie rzeczy na uczelni podczas tak zacnego jubileuszu padły. Takie no bezpośrednie jakieś odniesienia do spraw politycznych i to takie powiedział, no małostkowe nawet. Tak bym to ocenił.
To może do tych konkretów, do czego to było odniesienia, to za chwilę. Jeszcze Seweryn Lipoński, WTK.
Mnie zastanawia to, dlaczego tutaj wystąpienie Donalda Tuska sprowadziliśmy na samym początku do wystąpienia jego przedmówcy. I w zasadzie więcej chyba powiedzieliśmy do tej pory o tym pierwszym przemówieniu niż
o przemówieniu więcej. Ja sporo powiedziałem o treści już przemówienia dzisiejszego.
Zwracam też uwagę na to, że właściwie newsem politycznym dnia, kiedy to wystąpienie było, to jednak było wystąpienie Tuska. O tym wcześniejszym zrobiło się głośno właściwie dzień, dwa dni później.
No już być tym może samym tego samego dnia i to raczej narastało.
Ale być może dlatego, że po prostu było bardzo duże oczekiwanie, tak? To jest trochę tak, że Donald Tusk deklaruje, że nie powinien się z racji stanowiska, zresztą wyraził to wprost, z racji stanowiska szefa Rady Europy angażować w kampanię polityczną. No i dlatego pewnie było takie napięcie, jak on powie coś, czego nie powinien powiedzieć, a co by chciał. I być może dlatego było to napięcie i
nie
oczekiwanie.
Nie da się absolutnie stwierdzić, że to było jakieś apolityczne wystąpienie, niepolityczne, uciekające od polityki. Oczywiście to było wystąpienie wręcz trochę jak z wiecu politycznego i akurat z tym zarzutem akurat w przypadku polityków PiSu, jeżeli to oni wyrażają, z tym stwierdzeniem jak najbardziej się zgadzam. Ja miałem trochę takie wrażenie, jakbyśmy się przenieśli w czasie o 12 prawie lat, cofnęli się do kampanii wyborczej 2007, kiedy też rządziło Prawo i Sprawiedliwość, też była duża grupa niezadowolonych z tych rządów, ale też PiS miał bardzo szerokie grono zwolenników. Przypominam, że w wyborach 2007 zrobił lepszy wynik niż w wyborach 2005 i to wyraźnie. Ale wtedy właśnie Donald Tusk był naturalnym liderem opozycji, szefem największej partii opozycyjnej. No i pamiętamy też jego słynne zwycięstwo w debacie z Jarosławem Kaczyńskim. To było trochę takie przemówienie takim językiem, który mi przypominał tamte czasy, tamte klimaty, tamtą krytykę rządzących ze strony Donalda Tuska. Teraz po 12 latach wyrażano już nie wprost, bo to też na to komentatorzy zwracali bardzo uwagę, że nie padły tam nazwiska Kaczyński, Duda, nie padło w ogóle słowo, hasło, nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość, ale kilka takich.
No nie miały prawa właściwie paść. Myślę, że to był wystrzał w stopę.
Aluzji bardzo ewidentnych, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi.
Czy powiedzmy konkretnie o tych tematach, czyli nawiązanie do.
Były tutaj takie nawiązania jak na przykład kwestia eurosceptyka, który stał się euroentuzjastą. No to wiadomo, że była mowa o prezydencie Dudzie. Była mowa o tym, że nie dajcie sobie mówić, że mamy nie przeszkadzać i popierać. To z kolei ewidentna aluzja do słów Jarosława Kaczyńskiego, które ostatnio odbiły się dosyć głośnym echem. Było jeszcze kilka takich kwestii.
Dotyczące konstytucji. Najbardziej takie złośliwe, uszczypliwe dotyczące
też
konstytucji.
To prawda, no bo to było punktem wyjścia.
Nie można odchodzić. Są tacy, którzy obchodzą święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzą, jakoś tak parafrazując stwierdzenie Donalda Tuska.
Ale w ogóle ja myślę, że co było jakoś zaskakujące, że sporo było takich elementów infantylnych w tym przemówieniu, prawda? No bo na przykład dowiedzieliśmy się od pana Donalda Tuska, że co wyróżnia ludzi Zachodu. Ludzi Zachodu wyróżnia to, że oni się do siebie uśmiechają, prawda? Że my się nie uśmiechamy, tutaj takie było znaczenie tych słów, my się nie uśmiechamy, ale na przykład policjant francuski i demonstranci francuscy, kiedy tylko się zewrą, obijają się, co prawda, ale uśmiechają się do siebie szeroko, po prostu bardzo się lubią, nawet jeśli krwawią.
Niemieccy policjanci z bronią maszynową chodzący po ulicach dużych metropolii właśnie też są taki, bardzo uśmiechnięci.
Był to taki infantylny obrazek dla gimnazjalisty i jeśli ktoś się nie zastanowił nad tym, może mógł sobie powiedzieć, rzeczywiście na Zachodzie nie ma konfliktów. U nas są konflikty, tam nie ma. Obraz fałszywy, ale efektowny. Tak samo jeśli chodzi o tą konstytucję. No cóż, to pan przewodniczący po prostu nie czytał konstytucji. Nie czytał konstytucji, bo gdyby przeczytał, to wiedziałby, że są tam w niej zapisy takie, przeciwko którym on i jego środowisko protestują. Na przykład o złotym polskim jako walucie obowiązującej w naszym kraju. Więc jeżeli konstytucja chce bronić konstytucji, to co, czy nagle zmienia front i chce bronić złotego?
No, ale jednocześnie Donald Tusk i tutaj jakby ustawię się na sekundę w kontrze, nie powiedział, że nie można konstytucji zmieniać. On to wyraził wprost, że oczywiście tak, można to
robić. Właśnie, bo to jest właśnie sedno sprawy, że ci zwolennicy konstytucji, oni chcą ją zmienić, oni chcą ją obalić. A ci, którzy są niby przeciwnikami, chcą jej obrony.
No na razie tak samo chciał tak zmieniać samo prezydent Duda.
W związku z tą definicją...
Ale chce zmienić teraz w kierunku takim, który jest bardzo po linii opozycji, prawda? Chce tam wpisać właśnie rolę Unii Europejskiej, prawda? Jako organu. Tak, także...
Prezydent
Duda dokonał skoku takiego jakościowego, jeśli chodzi w tych pseudo-eurosceptycznych jakichś tam sprawach, że no zdystansował tutaj mocno opozycję.
Ale, przepraszam, czy to jeszcze jedna rzecz, tylko taki symbol. Podobnie było ze sprawą definicji małżeństwa, prawda? W polskiej konstytucji jest zdefiniowane małżeństwo, środowiska lewicowe protestują przeciwko temu. Więc ta linia podziału, my jesteśmy obrońcami konstytucji, wy ją atakujecie, jest po prostu fałszywa. To jest obraz fałszywy.
Znaczy, nie mówmy, że środowiska lewicowe protestują, bo te zapisy pojawiły się w czasach, gdy lewica odgrywała znacznie istotniejszą rolę w Polsce niż obecnie. Mówimy tutaj o jakiejś tam tylko skrajnej, o jakiejś drobnej części tych środowisk, ponieważ no, SLD w tamtych czasach, gdy te zapisy w Konstytucji powstały naszej, odgrywało istotną rolę i nie było przeciwko. Co niedawno przypomnieli politycy PSL-u, którzy także byli za tym i jak najbardziej uważają, że taki zapis jest...
Ale ja tutaj po prostu zwracam uwagę na pewną niekonsekwencję. Możemy mówić konstytucja jako symbol. Pan przewodniczący wymachiwał właśnie tą konstytucją z mównicy. No i jedynie był to na poziomie sloganu, haseł, ale nie rzeczywistych znaczeń.
To były zachowania polityka, nie przywódcy europejskiego, który przyjeżdża do kraju, w którym ludzie, no który naprawdę jest konflikt, no to tego nie ma co ukrywać, jest ogromny konflikt, jeśli ludzie dochodzi do jakiejś agresji, nie tyle już słownej, prawda, co w postaci jakichś ataków, nie mówię tutaj o jakiejś tam, jakiegoś nożownika, który jest osobą psychiczną, ale mówię o jakiejś takiej agresji pojawiającej się w różnych sytuacjach codziennych, no to po prostu ja oczekiwałem, że on przyjedzie na tym białym koniu, prawda, i powie: Polacy, musimy dla Polski, są pewne rzeczy ważne, prawda. No, czegoś takiego bym oczekiwał i myślę, że na tym by zyskał o wiele więcej dla swojego obozu, prawda, który zapewne jest, jak i też w ogóle dla Polski. Tego mi zabrakło. Zabrakło mi wtedy, jak i teraz w tym przemówieniu na uniwersytecie, to już w ogóle to było takie, miałem wrażenie, że to było publicystyka to była, a nie przemówienie polityka wielkiego formatu.
Seweryn Liponski.
Pytanie, czy dla swojego środowiska Donald Tusk byłby w ogóle wtedy wiarygodny dla tej rzeszy też. Nie da się ukryć Polaków, którzy popierają koalicję europejską, którzy są niezadowoleni z rządów PiS. No, trudno mi sobie wyobrazić, że przyjeżdża Donald Tusk i mówi, no w sumie to tutaj nie dzielmy, nie rozpamiętujmy już tego, co było przez ostatnich parę lat. Te rządy PiSu to w sumie nie takie złe.
To nie chodziło o to, że powiedział, że fajnie jest, tylko właśnie nie jest fajnie i zróbmy coś, żeby dalej było inaczej, ale nie na zasadzie łomotania się, skakania sobie do gardła.
Donald Tusk na pewno jest politykiem i to wywodzącym się z konkretnego środowiska, od tego myślę nie ucieknie. I myślę, że też tak skonstruowane było to całe jego przemówienie. Oczywiście ono było bardzo długie, prawie godzinne. Tak
i tu
naprawdę,
mówimy o Warszawie, tylko... oczywiście dzisiaj w Poznaniu krócej.
Tak jest, oczywiście tak. No ale niektóre fragmenty właśnie, niektóre zwroty, niektóre aluzje były skierowane typowo, że tak powiem, do swoich. No pewnie pytanie podstawowe jest takie, ilu z tych wątpiących, czy może nawet wręcz popierających Prawo i Sprawiedliwość, ilu z nich Donald Tusk do siebie jakoś przekonał tymi słowami.
W internecie znalazłam opinię, że to 15% raptem, że to było takie mruganie okiem, tak jak ty powiedziałeś, Sewerynie, do swoich, a 15% to bardzo mało. W związku z tym można powiedzieć, że to mały urobek. Ale z drugiej strony, i tu z kolei nawiązuję do słów Krzysztofa Kaźmierczaka, czyli mam rozumieć, że te kwestie, o których w Warszawie wspominał Donald Tusk, czyli strategiczne myślenie o przyszłości środowiska Europy i Polski, to nie jest ważny temat?
To jest ważny temat, z tym, że to nie jest temat do dyskusji w środowisku typowo politycznym. Tutaj po takim wydźwięku tego przemówienia, ja myślę, że przede wszystkim...
Po takim wstępie, tak?
Tak. Że tutaj jedna osoba przede wszystkim odetchnęła z ulgą, czyli Grzegorz Schetyna.
Który nie został przywitany w tym
nie został przywitany,
właśnie,
co jest
ale nie został też wytarmuszony za uszy.
No właśnie, nie dostał żadnego pstryczka w ucho, prawda? Donald Tusk nie ogłosił wcale, że dojdzie do jakiejś zmiany kierownictwa jego partii, czy też, że zostanie utworzona jakaś partia zupełnie nowa, która po prostu zbuduje teraz taką prawdziwą, demokratyczną Polskę. Nie było tego sygnału, a część komentatorów spodziewała się właśnie czegoś takiego, że Donald Tusk może nawet ogłosić, że wraca do krajowej polityki.
A jakie są panów intuicje? Wróci czy nie wróci?
Znaczy wróci, gdy w sondażach będzie widać, że ma jakieś szanse. Obecnie w tych sondażach raczej nic takiego nie wynika. Raczej po swojej przegranej w wyborach prezydenckich, przegranej z Lechem Kaczyńskim, prawda, no to myślę, że może wrócić tylko na pewne. A tutaj sytuacja jest niepewna. Jest niepewna tym bardziej, że zwolennicy Platformy i Koalicji Europejskiej po tym, co wydarzyło się po tym wystąpieniu, czy też po braku reakcji właśnie byłego premiera na ten wstęp do jego przemówienia, no, upatrują w tym właśnie raczej coś, co doprowadzi bardziej do porażki w wyborach. I to mówią zwolennicy. Nie mówię tutaj o osobach, które są przeciwne temu ugrupowaniu.
Więc... Czyli zwolennicy się przyglądają i myślą, no myśleliśmy, że będzie
część
lepiej.
Znaczy Koalicja Europejska wcale nie jest jednorodną strukturą. Ona jest tak posklejana, prawda, na jakieś tam, no... Uznano, że lepiej wystartować razem, natomiast no, są różnice. Te różnice pojawiły się właśnie w ocenie tego wstępu wygłoszonego przez Jarzewskiego. To były różnice bardzo, bardzo, bardzo duże.
Ale nikt też nie ukrywał, też tutaj dodam, że Koalicja Europejska jest jakimś monolitem.
Tak, tak. No, ale jeśli ona miała zyskać na tym, że jest właśnie razem, że działamy wspólnie, mamy jeden front, no to w ten sposób, no myślę, że straciła. Zobaczymy sondaże, które jeszcze są. Znaczy myślę, że właśnie ja bardzo byłem ciekaw, co dzisiaj powie Donald Tusk, bo gdyby on się odciął chociaż jakoś w jakiś delikatny sposób od tego, gdyby powiedział, że oczywiście każdy ma prawo do swoich poglądów, ja to nie znaczy, że ja takie poglądy podzielam, no ale on powiedział między wierszami raczej, ja to tak odbieram, że no tak jest. No, nic nie widzę w tym niestosownego. I po innych jego odniesieniach, jak chociażby tutaj mnie no, bardziej jeszcze wstrząsnęło kwestia dotycząca tego obklejania wizerunkami właśnie Madonny, toalet i tam śmietników.
W Płocku?
I jego podejście, że coś takiego nie mieści się w jego no, że w głowie i tak dalej. No, za czasów Platformy aresztowano kobietę, która chciała kawałki mięsa w meczecie wyłożyć w Warszawie, prawda? I nie było problemu z tym żadnym. Nie było żadnych jakichś akcji wspierania tej kobiety, mimo że ona w afekcie to robiła, prawda? Bo w tle było jakaś sprawa no, dotycząca człowieka, który z tego meczetu korzystał. Natomiast wtedy ją zatrzymano, postawiono jej zarzuty i dokładnie te same właśnie obrażania uczuć religijnych. Jeśli tutaj były premier i osoba pełniąca tak znaczącą funkcję teraz mówi, że jest zdumiony, no ten przepis w kodeksie karnym funkcjonuje od dawien dawna. Nie wprowadził go PiS, prawda? I mimo, że teraz Biedroń mówi, że on doprowadzi do zlikwidowania tego paragrafu, myślę, że on będzie istniał, bo on po prostu no, funkcjonuje do obrony różnych wartości, także różnych tych mniejszości, prawda?
To nam się też dwie struktury prawne starły, bo z jednej strony mamy tu odwołanie do kodeksu karnego i obrażania uczuć religijnych, a Donald Tusk, powołując się właśnie na zatrzymanie autorki tej grafiki z Matką Boską, odwołał się oczywiście do zapisanej w Konstytucji wolności i wolności twórczej.
Wolności, o której zresztą mówił też podczas wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim.
Przepraszam, że jeszcze powiem. Wolność twórcza polega na tym, że można stworzyć wizerunek takiej Madonny właśnie z tęczą, nawet z różnymi rzeczami, z szatanem w tle i tak dalej i to nie będzie niczym, jeśli to jest akt twórczy, natomiast co innego, jeśli nakleja się to na toaletę, prawda, na śmietniki, prawda, no tak, to już jest, to jest pokazanie, to już jest działanie, które może być traktowane jako obrażanie uczuć.
Ale religijnych. Nie zmienia to faktu, że tak jak mówił Donald Tusk, zrobiło się o tym głośno w Europie. I pisano właśnie o tym, że artystka została zatrzymana. Piotr Tomczyk.
Z jednym zdaniem chciałbym wrócić do sprawy, wróci do polskiej polityki, czy nie wróci.
No właśnie.
Według mnie odpowiedź jest właściwie jedna. Wróci, chyba że otrzyma propozycję objęcia jakiejś funkcji w instytucjach międzynarodowych, bo tutaj będzie miał priorytet. Jeśli takiej funkcji nie, propozycji nie otrzyma, wtedy rzeczywiście wróci, nawet jeżeli wiąże się to z ryzykiem. O, proszę bardzo, mamy wróżkę, która już...
Nie, no, uważam, że otrzyma,
się czy wróci do Polski. To się
ja jeszcze może z kolei dokończę myśl, którą zacząłem i nie skończyłem, że Donald Tusk mówił o tej wolności i mam wrażenie, że następne dni napisały dla niego wręcz wymarzoną puentę, właśnie ta kwestia zatrzymania, do zrobienia takiego postscriptum, jakie zrobił dzisiaj, kiedy do tej sprawy mógł się odnieść. Natomiast czy wróci, czy nie wróci? Nie. Dla mnie coraz bardziej jest oczywiste po ostatnich dniach, po ostatnich jego wystąpieniach, że wróci. Wiemy, że kalendarz wyborczy sprzyja temu powrotowi. Natomiast niektórzy zwracają uwagę, tutaj też to zresztą chyba padło ze strony Krzysztofa, że tylko jeśli sondaże, czy w ogóle sytuacja będzie mu sprzyjać, będzie szansa na zwycięstwo. Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, niekorzystny dla Koalicji Obywatelskiej, czy Europejskiej już w tej chwili i dla samego Donalda Tuska, że oni jednak przegrywają wybory do parlamentu, do polskiego parlamentu jesienią i nagle co robi Donald Tusk? Miałby wtedy powiedzieć, a to nie, to ja dziękuję, to w sumie zostawiam
was, bawcie się sami.
Trochę trudne do wyobrażenia, zwłaszcza po tych jego ostatnich wystąpieniach. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji szczególnie będzie i z jednej strony oczekiwanie wobec niego, żeby jednak...
Będzie ocierał łzy i leczył rany? Nie, no nie sądzę, żeby
ale wrócił. Ale decyzji nie podejmuje jednoosobowo.
Ale chyba nie wróci. Sukcesu. Nie ma sukcesu, on
jest fajterem. Tak. I nie wróci po to tylko, żeby się boksować z Grzegorzem Schetyną.
On jest pielęgniarzem, sanitariuszem.
Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że na pewno, może to nie jest fortunne określenie, ale na pewno lobbował dzisiaj na rzecz Koalicji Europejskiej, wymieniając z imienia i nazwiska premier Ewę Kopacz, która tak bardzo jednoznacznie powiedziała mu, jedziesz do Poznania, bo to jest Poznań, bo to jest Wielkopolska. No właśnie, która kandyduje w Poznaniu i to był na pewno taki bardzo wprost wyrażony akcent wyborczy. Panowie, czas kończy się nieubłaganie, ale na koniec jeszcze jedno pytanie, bo powiedzieliśmy o tej Matce Boskiej w aureoli tęczowej i mamy też taką perspektywę, że Poznań będzie drugim miastem w Polsce, które podpisze deklarację LGBT+. Taka deklaracja została podpisana w Warszawie. Za nią idą konkretne działania miasta, które są planowane, jeśli chodzi o, powiem tak najogólniej, roztoczenie bezpieczeństwa nad osobami ze środowiska LGBT. I pytanie, czy Poznań podpisze w waszym odczuciu taką deklarację?
Właśnie zaznaczmy jedną
Seweryny
rzecz. Na razie
Pański.
To nie jest żadna perspektywa. Na razie to jest propozycja, która się pojawiła ze strony grupy
Stonewall. Ze strony środowisk.
Tak, ale ona jest bardzo ukonkretniona.
Oczywiście. Zresztą o tym była już mowa kilka tygodni temu, kiedy było tak głośno wokół tej warszawskiej deklaracji. I wtedy tak miasto troszeczkę się dystansowało. Słyszeliśmy, że w sumie to nie potrzeba, że już są działania niektóre wprowadzane de facto w życie bez takiej karty, bez takiej deklaracji. Teraz słyszymy troszeczkę bardziej przychylne opinie. Natomiast co do samej karty, ja przypominam, dyskutowaliśmy tu jakiś czas temu o niej w studiu.
Każdy obstawia i potem...
Nie, to nawet nie chodzi o wróżbę. To jest bardzo duży rachunek prawdopodobieństwa.
Ta deklaracja warszawska to były takie cztery karteczki o bardzo wysokim poziomie ogólności.
Dobrą wodę
jak wróci Łukasz Kazimierczak, to panów rozliczy.
Ja myślę, że ona zostanie podpisana. Niekoniecznie w takiej formie, w jakiej tutaj być może niekoniecznie nawet się będzie nazywała kartą.
Zabrałeś ją tutaj. To
nie, to jest
asygnowana. A ja też sobie wydrukowałam, tak.
Widzę, jest wstępnie asygnowana.
Gdzie mamy wstępnie 7 punktów wskazanych. Zwróćmy uwagę, że aż 3 z tych punktów odnoszą się do różnego rodzaju przejawów dyskryminacji
i przemocy.
Czy wręcz agresji i przemocy, z jaką spotykają się środowiska o orientacji innej niż heteroseksualna.
Seweryn Lipoński mówi, że będzie podpisana w Poznaniu.
Ja uważam, że będzie podpisana, jeśli będzie zdecydowanie ostrzejsza, bardziej zdecydowana i dająca więcej uprawnień niż ta warszawska, ponieważ myślę, że prezydent Jaśkowiak jako bokser, on ma naturę bardziej fajtera nawet niż Donald Tusk i myślę, że on może na coś takiego pójść, jeśli po prostu Poznań wyjdzie do przodu. Także spodziewam się czegoś takiego. Natomiast jeśli chodzi o tutaj bezpieczeństwo osób właśnie o różnych orientacjach seksualnych, uważam, że oczywiście jak najbardziej powinny czuć się bezpieczne i uważam, że obecne przepisy, obecne prawo jak najbardziej te osoby zabezpiecza, co widzieliśmy także w Poznaniu, gdy były przypadki jakiejś tej właśnie dyskryminacji.
Czyli czy tam jak między wierszami, że jest to zbędne,
jak rozprawiono się z takimi, znaczy jak rozprawiono się z osobami, które takich no, czynów dokonywały. No zdecydowanie i od razu.
Ale nie wszędzie było tutaj... jest to takie oczywiste. Przypomnę, że zdecydowana większość młodzieży szkolnej o orientacji innej niż heteroseksualna ma myśli samobójcze na przykład, więc to się znikąd nie bierze.
No różne osoby, znaczy generalnie liczba samobójstw, prób samobójczych w Polsce także jest bardzo, bardzo duża i gdybyśmy tutaj odsiewali to, jak studiowałem socjologię, przez osoby, które statystycznie mogą mieć takie właśnie inne zapatrywania seksualne, no to nie jest to żadna, znaczy nie są to wszystkie te osoby, ani większość takich osób, które ma taką orientację. Jest to zawsze część, no po prostu no to jest część społeczeństwa i tutaj...
Tak. Ale na pewno też nie, w ten sposób miasto może, tak, przepraszam, że już wchodzę słowo, ale goni nas czas.
Jest powodem do różnych frustracji.
To ja frustracji, może, ale i zagrożeń krótko, i na koniec Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Prawo powinno być jedno dla wszystkich i dla numizmatyków, i dla filatelistów, także nie ma konieczności takiej, żeby tutaj
nie spłycajmy, bo akurat poglądy religijne i seksualne spojrzenie to nie jest...
Piotr Tomczyk na zakończenie, bo za chwilkę wchodzi debata na antenę.
Ja będę bronił.
Jedno zdanie o tym tropie, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Poznań rzeczywiście podpisze taką deklarację. Jeszcze w lutym jedna z współpracowniczek pana prezydenta mówiła, że nie ma takiej potrzeby. Teraz nagle rzeczywiście sytuacja się zmienia. Wydaje się, że to się wiąże z ogólnym kursem. Poznań będzie jednym z liderów właśnie LGBT.
Oraz kursem proeuropejskim. Ta linia się wzmacnia pomiędzy Urzędem Miasta, również Urzędem Marszałkowskim i prawem, które również dyktuje Unia Europejska w tym zakresie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Studio Radia Poznań. Jak zwykle we wtorek wieczorem przedstawiciele mediów. Bardzo dziękuję panom za wizytę. Krzysztof Kazimierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję państwu bardzo.
Seweryn Lipoński, Telewizja WTK i Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
A za chwilę na antenie Radia Poznań i równolegle na antenie TVP3 debata trójek na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam bardzo do słuchania. Słyszymy się ponownie po godzinie 20:00.
Gorąca czołówka.